Po Armii Krajowej i batalionach chłopskich Narodowe Siły Zbrojne były największą organizacją podziemną walczącą z okupantem w czasie II wojny światowej. Była to konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego. W 1943 roku w NSZ działało do 100 tysięcy Polaków. Organizacja coraz rzadziej stawała naprzeciwko Niemców. Zwalczała natomiast partyzantkę komunistyczną. Dla NSZ-u Gwardia Ludowa, Armia Ludowa czy partyzantka sowiecka to byli zwykli bandyci. W Poznaniu po upadku Powstania Warszawskiego siatkę antykomunistyczną tworzył Stanisław Kasznica, syn rektora uniwersytetu. Oto fragment ulotki Narodowych Sił Zbrojnych.
Właśnie ty musisz być szczerym i gorliwym wyznawcą idei narodowej i wierząc fanatycznie w jej zwycięstwo, winieneś dla niej żyć i umierać. Każdy twój czyn winien być spełniony ofiarnie w imię dobra narodu i wielkości Polski.
Organizacja skupiała się na działalności wywiadowczej. Informacje rezydentów trafiały do dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, ale również do Jana Kamińskiego, który co prawda był już poza Wielkopolską, ale wspierał finansowo poznańską strukturę.
Żeby ratować fundusze organizacyjne, bojówki NSZ-u prowadziły również akcje ekspropriacyjne, polegające na akcjach przeciwko spółdzielniom na terenie Wrześni.
Doktor Rafał Sierchuła sporządził notatkę na podstawie rozmowy z Marianem Dekertem, pseudonim Orzeł, przeprowadzonej w 1998 roku.
Akcja na komunalną kasę oszczędności we Wrześni, ulica Warszawska naprzeciw browaru, miała miejsce w połowie 1945 roku. Grupą bojową kierował Marian Kubiak. W banku Kubiak miał informatora. W akcji bezpośrednio w banku uczestniczyły trzy osoby.
Obstawa powróciła do Poznania pociągiem. Dwóch uczestników akcji bezpośredniej przyniosło pieszo do Poznania teczkę z pieniędzmi. Dostarczono ją do lokalu w Śródmieściu, być może ulica Gwarna. Wynagrodzenie za akcję otrzymałem w wysokości 500 zł.
Po akcji M. Kubiak dokonał zaprzysiężenia do organizacji M. Dekerta wraz z pięcioosobową grupą. Kontaktu jednak nie nawiązano.
Rozwój organizacji został przerwany aresztowaniami, które rozpoczęły się w lipcu 1945 roku. UB miało dużą wiedzę o działalności struktur kierowniczych dzięki tajnemu współpracownikowi pseudonim Wujek. Był to oficer, który współpracował z komendantem Kasznicą i infiltrował siatkę. Aresztowania trwały kilka dni. Wpadli szefowie wywiadu, propagandy okręgu Poznań-Powiat. Ogółem do końca wakacji aresztowano około 20 osób w Poznaniu i Bydgoszczy. Konspiratorzy przeszli ciężkie śledztwo. Przesłuchiwał ich słynny plutonowy Młynarek, specjalista od wykonywania kary śmierci w Poznaniu. Śledztwo nadzorowali doradcy sowieccy. W październiku zapadły wyroki. Na szczęście dosyć łagodne. Najwyższy wynosił 10 lat. W wyniku amnestii wyroki skrócono. Ubeckie śledztwo było jednak gorsze niż lata od siatki. Oto jak plutonowego Młynarka wspomina Edward Marcin Kemnitz z jego wspomnień wydanych w Londynie w 1983 roku.
Kazano mi uklęknąć na skraju krzesła, z rękami założonymi z tyłu. Z kolei plutonowy uderzył mnie kilka razy linijką w obojczyk, wywołując dotkliwy ból. W pewnym momencie zwaliłem się na podłogę. Oblano mnie zimną wodą i znowu powróciłem na skraj krzesła. Dalsze przesłuchanie odbyło się już w tej pozycji. Plutonowy co pewien czas powtarzał czynność.
Plutonowy Młynarek już jako miły starszy pan sprzedawał po latach gazety w jednym z kiosków ruchu w centrum Poznania. Odkładał staruszkom gazetę z programem. W lipcu 1945 roku UB nie odnalazł Stanisława Kasznicy.
Pułkownik Kasznica został zaangażowany do działań na terenie Komendy Głównej NSZ w Warszawie i musiał wyjechać z Poznania. Nawet doszło do tego, że w strukturach organizacyjnych okręg poznański został zlikwidowany i podporządkowany okręgowi warszawskiemu.
Na cmentarzu Górczyńskim Lech Neyman powiadomił Kasznicę o dramatycznej dekonspiracji struktur. Neyman kontynuował działalność wywiadowczą.
Odnajdujemy ślady zainteresowania jego osobą w dokumentach NKWD. W tak zwanych teczkach Stalina. Główny nadzorca Polskiej Służby Bezpieczeństwa meldował o działalności i walce z podziemiem podległościowym Ławientyjowi Berii, szefowi NKWD.
Informuje, że organy bezpieczeństwa publicznego zadały znaczący cios podziemiu NSZ, aresztując wiele osób z kierownictwa tej organizacji, a także emisariuszy przybywających z zagranicy. Prawie nienaruszony pozostał sztab obszaru zachodniego kierowany przez Kasznicę, który jest także zastępcą komendanta głównego NSZ. Podjęto kroki w celu wykrycia i likwidacji sztabu obszaru zachodniego.
UB zorganizował co najmniej 3 operacje pojmania Kasznicy. Jedna miała miejsce na terenie Krosinka. Zorganizowano kocioł. Willę profesora Kasznicy zabezpieczał oddział KBW. Komendant miał przyjechać z Łodzi.
Jednakże w wyniku fortelu siostra Eleonora wraz z służącą udało im się uciec, dojechać do Poznania i na dworcu powiadomić Stanisława Kasznicy o tym, że na terenie Kasznicy jest kocioł. Natomiast w okolicach Kurnika, bardzo interesująca historia, Stanisław Kasznica został pojmany przez 3-osobowy patrol wojskowy.
Zatrzymać się! Milicja obywatelska. Dokumenty. Chłopaki, zwiążcie pana, pilnujcie go. Ja idę na stację kolejową zadzwonić do Poznania. No, ptaszek jest już w naszych rękach.
Panie komendancie, poznałem pana. Melduje się podchorąży Kowalczyk. Zaraz pana uwolnimy. Jesteśmy z kolegą w podziemiu. Musi pan nas tylko mocno pobić, żeby nas nie wsadzili.
W lutym 1947 roku Kasznica został pojmany w Zakopanem, w willi Hanna, w której odwiedzał pod fałszywym nazwiskiem żonę i córeczkę Zosię. Na ich oczach UB, a dokładnie funkcjonariusze Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przesłuchiwali Kasznicę. Wówczas już komendanta całych Narodowych Sił Zbrojnych. Przesłuchanie przy małej córce miało złamać psychikę Stanisława Kasznicy. Żona zbierała pieniądze na adwokata. Mecenas Mieczysław Maślanka wycofał się z umowy. Sprawę ostatecznie prowadził Antoni Laudał, obrońca w wielu procesach politycznych. Proces toczył się od 11 lutego do 2 marca 1948 roku. Kasznicę oskarżono o
współpracę z gestapo, sądy kapturowe, dezercję, antysemityzm.
Oczywiście wszystkie te zarzuty były wyssane z palca. Nowa władza chciała upokorzyć komendanta NSZ w oczach społeczeństwa. Kasznica wiedział, że sprawa jest przegrana. Był torturowany. W czasie przesłuchań tłumaczył ideę NSZ-u.
2 marca 1948 roku. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazuje Stanisława Józefa Bronisława Kasznicę, syna Stanisława Wincentego Antoniego, urodzonego 25 lipca 1908 roku we Lwowie, na karę śmierci. Sąd podkreśla udział oskarżonego w działaniach zagrażających ustrojowi Polski, współpracę z gestapo, uniemożliwianie Polakom działalności sabotażowo-dywersyjnej przeciwko Niemcom oraz zwalczanie działaczy komunistycznych.
Sąd na każdym kroku szargał dobre imię Kasznicy. Oprócz kary śmierci zasądzono utratę praw publicznych i obywatelskich oraz konfiskatę majątku. Profesor Kasznica próbował ratować syna. Nie pomógł nawet sam kardynał Sapieha, przyjaciel rodziny.
Musicie się z tym pogodzić. Wiem z dobrego źródła, że Sowieci stali za wszystkim i kierowali tym procesem.
Żona Regina była na każdej rozprawie. Córki nie dopuszczano do widzenia ze skazanym. Pamiątką dla Reginy i Zosi były listy Kasznicy przesyłane z więzienia.
Zosieńko, czy znasz już literki, córeczko? A może już czytać potrafisz? Pamiętaj, kochanie, że tatuś specjalnie prosi cię o to, byś mocno, mocno kochała mateńkę.
W czasie procesu komendant zawsze mówił prawdę. Był za to bity w areszcie. Gdy na sali sądowej zeznawał wbrew oczekiwaniom prokuratora, natychmiast stawał mężczyzna. Jak się później okazało, był to jego oprawca. Miało to odstraszać Kasznicę. Ten jednak spokojnie i niemal pogodnie opowiadał sądowi o swojej działalności. Po ogłoszeniu wyroku powiedział sądowi o torturach w areszcie. Zresztą było widać, że był maltretowany. Z książki Druga Wojna Światowa, wspomnienia spisane na podstawie codziennych notatek pod redakcją Marty Szczesiak-Ślusarek.
Konieczność stania lub siedzenia w wypełnionej lodowatą wodą celi doprowadziło do pojawienia się u niego objawów gruźlicy. Odbicia miał na twarzy szramy, a na głowie ślady po wyrywaniu kępami włosów.
Aby to ukryć, ogolono głowę aresztowanemu.
Oprawcy powybijali mu zęby.
Wsadzono mu do celi człowieka, który dostawał ataków szału, zwariował od tortur i przesłuchań. Był niebezpieczny. Stanisław Kaśnica musiał walczyć o życie i na torturach, i w celi. Współwięźniowie powtarzali później, że Kaśnica przez cały czas był spokojny. Na wolności rodzinie było ciężko czytać w prasie nachalną propagandę.
Przed wojną była to złota młodzież, synkowie i córeczki bogatych rodziców, członków osławionego ONR.
Wszystko to były same zbrodnicze ręce kapitalistów, obszarników i ich sług, którzy robili za Niemców tę samą brudną robotę.
12 maja 1948 roku wyrok wykonano. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Z wywiadu z siostrą Stanisława Kaśnicy, Eleonorą.
W jaki sposób dowiedzieli się państwo, że kara śmierci została wykonana? To była chyba poczta pantoflowa. Ktoś nam tę informację przekazał. Nie przyszło do nas żadne oficjalne pismo. Jeden z kolegów brata, który był wtedy w szpitalu w więzieniu mokotowskim, widział przez okno, jak Staszka prowadzono przez dziedziniec pod ścianę, gdzie rozstrzeliwano skazanych. Według jego relacji brat był prowadzony przez strażników pod ręce, ale w pewnej chwili strząsnął ich ręce i szedł raźno oficerskim krokiem, wiedząc, że idzie na egzekucję. Doszedł do ściany, odwrócił się i wtedy miał dostać strzał w głowę. Nie wiedzieliśmy również przez wiele lat, gdzie został pochowany.
Podczas badania łączki kwatery Eł na warszawskich Powązkach w 2013 roku odnaleziono zwłoki pułkownika Stanisława Kaśnicy, ofiary mordu sądowego. Sąd w 1992 roku unieważnił haniebny wyrok z 1948 roku.